Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. Wesołych świąt, proszę Państwa, wszystkiego dobrego, niezależnie od tego, gdzie je spędzacie. Mam nadzieję, że są szczęśliwe, że są radosne, że mają po prostu Państwo w tej chwili miły czas. Ja serdecznie pozdrawiam. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem fanatykiem świąt, stąd ten mały tutaj taki element świąteczny musiał się pojawić po raz kolejny w kolejnej rozmowie. To nie będzie wesoły raport i to myślę, że będzie niestety, ale trudna rozmowa z moim przyjacielem, który jest w tej chwili na froncie. Ale zanim przejdziemy do tej wyjątkowej świątecznej rozmowy, chciałem podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że wspieracie ten kanał, że subskrybujecie i serdecznie do tego też zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. No i oczywiście tradycyjnie dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny, to dzięki Wam mogę publikować tutaj kolejne treści. A zanim przejdziemy do rozmowy, zanim połączymy się z Donbasem, krótki raport z frontu. I na froncie, proszę Państwa, zdecydowanie nie jest wesoło. I tu nie chodzi tylko o Donbas, choć może zacznijmy od Donbasu. Tradycyjnie w obozie chersońskim nie dzieje się zbyt wiele, oczywiście ostrzały, oczywiście wzajemne ataki sił specjalnych ukraińskich, rosyjskich, przenikania, grupy dywersyjne rozpoznawcze, ostrzały, ataki dronowe, to wszystko się dzieje w obozie chersońskim. Podobne rzeczy dzieją się w obozie zaporowskim, tam też trochę rosyjskich ataków, ale proszę Państwa, względnie stabilna sytuacja, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Donbasie, to już zdecydowanie też w ciągu ostatnich kilku dni Zeleniwka pod Kurachowę już całkowicie umocniona, proszę Państwa. Wcześniej to było po prostu miejsce, gdzie Rosjanie trochę terenu zajęli, ale jeszcze można było liczyć na to, że może Ukraińcy skontratakują. Teraz już poszerzyli wyłom, Zeleniwka w pełni kontrolowana i tutaj też od Kurachowe po Zeleniwkę zaczyna się robić worek. Pozycje ukraińskie oskrzydlone od północy, od południa jest tylko jedna droga na wschód, a do tej drogi mają bardzo blisko Rosjanie, więc sytuacja bardzo trudna. Ale te ostatnie dni z mniejszą intensywnością rosyjskich ataków pod Pokrowskiem, więc to plus. Idziemy dalej. Toreck, tam Rosjanie niestety atakują. Każdej doby jednak Rosjanie niestety w Torecku się przesuwają. W Lesie Srebrzańskim ciężko, ale stabilnie. Pod Siwierskiem tradycyjnie bardzo stabilnie. No i przenosimy się tam, gdzie proszę Państwa, skąd mam najgorsze informacje, bo to już kilka dni, kiedy znów mamy przyczółek rosyjski i pod Dworiczną. Mamy przyczółek, proszę Państwa, utworzony przez Rosjan na zachodnim brzegu rzeki Oskił, ale niepokojące jest to, że drugi raz udało się Rosjanom rzeczywiście taki przyczółek utworzyć na zachodnim brzegu rzeki Oskił. To jest, proszę Państwa, bardzo zła informacja, no bo jeżeli oni go utrzymają, poszerzą, to będą mieli możliwość po prostu oskrzydlenia Kupiańska, atakowania dalej w głąb obwodu charkowskiego. Ta rzeka Oskił miała być po prostu tym, tą rzeką, tą granicą, która miała chronić właśnie obwód charkowski. Przenosimy się też do obwodu kurskiego, gdzie trwa dalej rosyjska ofensywa, która ma na celu odbicie całego terytorium obwodu kurskiego. Na razie to się nie udaje, ale Rosjanie w ciągu ostatnich dni zajęli kolejne dwie miejscowości. Tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy zgromadzonych przez Rosjan. Do tego wsparcie żołnierzy z Korei Północnej, co najmniej 10 tysięcy. Tam, proszę Państwa, ciężkie walki i Rosjanie zrobią wszystko, żeby ten teren obwodu kurskiego odbić. Miejmy nadzieję, że im się to nie uda i tego też myślę, że w te święta wypada życiu Ukraińcom zlikwidowania właśnie przyczółka w obwodzie charkowskim, rosyjskiego przyczółka za rzeką Oskił. No i oczywiście także właśnie tego, żeby udało się obronić terytorium właśnie, które kontrolują Ukraińcy w obwodzie kurskim. A teraz połączmy się z moim przyjacielem Damianem Dudą, który jest w tej chwili w ukraińskich okopach w Donbasie i kiedy trzeba udziela żołnierzom ukraińskim pomocy medycznej. Te święta chłopcy spędzają właśnie w okopach. Zresztą już nie pierwszy raz. Cześć przyjacielu, wesołych świąt i wszystkiego dobrego.
Cześć Mateuszu, witam cię serdecznie. Wesołych świąt wszystkim oglądającym. Witam serdecznie i życzę naprawdę wesołych świąt.
Damianie, no jesteś w ukraińskim okopie w tej chwili. Nie wiem jakby, czy właśnie w tej chwili te święta dla ciebie mogą być wesołe. Chciałem się zapytać, jak się tam trzymacie, jak wygląda sytuacja?
No jak słychać mój gardłowy głos, jak słychać moje nosowe wypowiedzi, no jesteśmy poprzeziębiani. Życie w okopach o tej porze roku nie jest formą terapii leczącej, wręcz przeciwnie. Wszelkiego rodzaju infekcje są tutaj normą. Wilgoć, chłód, brak możliwości zapewnienia sobie odpowiedniego komfortu termicznego. Z chwilą, kiedy masz świadomość, że twoi bliscy siadają przy wigilijnym stole, przy blasku świec, który dodatkowo kojarzy się jeszcze z ciepłem, takim ciepłem rodzinnym, ale ciepłem fizycznym, to jest jeszcze chłodniej. No ale mimo wszystko wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Mamy świadomość tego, że od naszej obecności tutaj na tym miejscu zależy życie wielu chłopaków, dlatego staramy się no, robić swoją robotę pomimo okresu, który jest no, ciężkim okresem do przebywania w takich miejscach.
Jasne. A możesz powiedzieć coś więcej, jak wygląda sytuacja na froncie, bo w niedzielę rozmawiałem z Bobrem, który trochę opowiedział o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, no i wnioski nie były za wesołe.
Ja mogę mówić tylko i wyłącznie za nasz odcinek. My w tej chwili jesteśmy na Donbasie. Gdzieś tam powiedzmy, że na styku dwóch obwodów. Sytuacja u nas jest o tyle ciężka, że Rosjanie powoli raz na jakiś czas przebijają się przez naszą linię obrony. Nie jakimiś dużymi grupami. To jeszcze nie jest przerwana linia obrony, co jest dla nas cholernym niebezpieczeństwem, dla nas, dla medyków, dlatego że ewakuując poszkodowanych od pierwszej linii w głąb, nawet w głębi możemy spotkać grupę dywersyjną, zostawione miny na drodze, no możliwości jest całe mnóstwo. Teraz tak naprawdę walczymy i ścigamy się z dronami FPV, które latają na tym odcinku, a dodatkowo jeszcze musimy uważać na to, by za jakiegoś drzewa po prostu nie pocałowała nas seria z automatu albo granat z granatnika przeciwpancernego. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Widzimy, że te jednostki, które tutaj są, są wymęczone, są nieukompletowane. Średnia wieku wśród walczących no, jest bardzo wysoka. Sytuacja jest poważna.
Oczywiście. A powiedz mi, w stosunku do tego, co było na przykład pół roku temu, widzisz jakąś różnicę? I skąd się bierze to, że rzeczywiście takie grupy dywersyjne przychodzą? Bo ja rozumiem, że to jest grupa dywersyjna, która przeszła po prostu przez front i poluje właśnie czy na droniarzy, czy na medyków, tak? Bo ja już o takich sytuacjach słyszałem kilkukrotnie.
Patrzę teraz na las, w którym nie tak dawno razem siedzieliśmy i piliśmy kawę przy wejściu do naszej ziemianki. Naszej ziemianki już nie ma. Z paru ziemianek, które były w tym miejscu, ostały się tylko i wyłącznie dwie. Nie możemy za bardzo się przenieść w inne miejsce. No, ciężko jest rozbudować pod ogniem przeciwnika umocnienia obronne, ochronne. To, co pół roku temu jeszcze było w miarę dobrze prosperującym lasem, teraz jest tak naprawdę pustynią z wystającymi kikutami drzew, które walają się też wszędzie, jeżeli w ogóle stoją, bo masę z nich poprzypalanych leży na ziemi. Wszędzie kratery po rakietach, wszędzie kratery po ogniu artylerii. No tutaj trzeba naprawdę uważać. Te drony, drapieżne ptaki też krążą dookoła praktycznie cały czas. Cukierek, detektor dronów, którego posiadamy z sobą, prawie cały czas daje nam znać o dronach informacyjnych, o dronach obserwacyjnych, o dronach bomberach, które gdzieś tutaj też krążą w okolicy. Nawet nie wychodzimy za potrzebą bez hełmu, bez kamizelki, dlatego że no, jesteśmy pod stałą obserwacją przeciwnika. Staramy się wychodzić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to rzeczywiście jest taka potrzeba, kiedy rzeczywiście od tego zależy no, życie naszych pacjentów.
Jasne, jasne. A powiedz mi jeszcze, jak wygląda w tej chwili praca? To znaczy wychodzicie, kiedy jesteście wzywani, tak jak zawsze, kiedy ktoś jest ranny, ale ta zima utrudnia tę pracę w tej chwili, zwłaszcza ewakuację.
Nasza praca się Nasza praca się zmieniła bardzo mocno od tego, co ty widziałeś. Jak pamiętasz, podwozili nam poszkodowanych na transporterach opancerzonych. Nie ma już transporterów opancerzonych. Nie ma. Jest tylko nasz pojazd, nieopancerzony. Być może zostanie opancerzony przez jedną z polskich firm, która się zdeklarowała, że to zrobi. Projekt jest w trakcie. Natomiast w chwili obecną nasz pojazd jest nieopancerzony. I tym oto pojazdem wyjeżdżamy dosłownie setki metrów, czasami nawet kilkadziesiąt metrów, bo jakby nie do końca zawsze wiadomo, gdzie ten przeciwnik jest, do przeciwnika. Zabieramy poszkodowanego i wycofujemy się w tył. Oczywiście jesteśmy cały czas prowadzeni przez drona obserwacyjnego przeciwnika, więc oni, śledząc naszą trasę, są w stanie mniej więcej oszacować, gdzie będziemy za chwilę, ustawiają tam nastawy artyleryjskie, no i zaczyna się tak naprawdę jazda slalom przez wybuchy. Natomiast tak jak powiedziałem, no to jest kwestia życia tego żołnierza albo nie. Staramy się w jakiś sposób minimalizować niebezpieczeństwo, to znaczy mamy zagłuszarkę na pojeździe, teraz będziemy wymieniali na lepszą zagłuszarkę. Staramy się wyjeżdżać, jak wysuną się specjalnie dedykowane zagłuszarki, duże zagłuszarki, które robią parasol nad punktem odbioru rannego, jeżeli my wiemy, że po tego rannego przyjedziemy. Staramy się jeździć wieczorową porą, co, albo nocną porą, co też jest cholernie ciężkie, no bo jakby z jednej strony jesteśmy skryci pod mrokiem. Z drugiej strony jazda po ciemku jest bardzo ciężka jeszcze przy naszej noktowizji. Posiadamy noktowizję 2+. Donbaskie noce to są ciemne noce. Tutaj bez doświetlania się światłem IR te noktowizory 2+ praktycznie mało dają radę, więc jesteśmy zmuszeni wymienić noktowizory, żeby jakby obserwujący mieli świadomość, ile kosztuje działanie takiego zespołu. To nie są tylko leki, paliwo i jedzenie, to jest chociażby wymiana takich noktowizorów. Potrzebujemy trzech takich noktowizorów 3+. Jeden taki noktowizor, ceny zaczynają się od 60 tysięcy złotych. Dla nas teraz to jest kwestia żyć albo nie żyć, być albo nie być, bo od tego zależy, czy będziemy w stanie bezpiecznie poruszać się w nocy po naszych pacjentów. Do tego jeszcze, no niestety, grupy dywersyjne. W nocy, jak kontaktowaliśmy się ze sobą, wymienialiśmy się wiadomościami. Ja się informowałem, że nawet my, medycy, jesteśmy wysuwani na punkty obrony i na punkty obserwacyjne, dlatego że przy tak niskich temperaturach, przy ciągłym deszczu, śniegu, ci ludzie muszą się rotować, by być w stanie funkcjonować dłużej w takich warunkach.
Ale wiem też od wspólnego znajomego, twojego medyka, Szumiego, że kiedy tam byliśmy, kiedy byłem tam z wami, on był najstarszą osobą w tym lesie, kiedy stały tam takie brygady jak pierwsza prezydencka NGU na przykład. Teraz, jak mówił, był najmłodszą osobą. Czy rzeczywiście tak się zmienił wiek tych żołnierzy, z którymi tam jesteście, i jakość też tych żołnierzy przy okazji?
Tak, jak to powiedział jeden z moich medyków, Piotrek, tutaj można się poczuć, jakby cioci na imieninach, prawda? Trochę tak jest. Średnia wieku jest bardzo wysoka. Jeden z medyków bojowych, kobieta, naprawdę starsza kobieta, część chłopaków musiało pomagać jej zdejmować kamizelkę, bo sama nie była w stanie. I jakby ja mówię to jakby z pełnym szacunkiem dla tych ludzi, bo ci ludzie powinni siedzieć w domu, oni powinni bawić wnuki, a nie siedzieć w okopach. Natomiast mimo wszystko mają w sobie siłę, resztki siły, by przyjechać tutaj i ratować życie tych obrońców. Natomiast no, jakby jest to bardzo duży problem. A to się też przekłada bardzo mocno na słabnące zaangażowanie społeczne ukraińskie w ten konflikt. Jedna z lekarek, która tutaj służy w armii, mówi, że ostatnio miała telefon od swoich kolegów ukraińskich lekarzy z pytaniem, czemu ona poszła służyć, skoro mogła bardzo dobrze zarabiać poza armią i być bezpieczna. No, o ile przedtem czuło się w społeczeństwie ukraińskim to zjawisko wszystkie ręce na pokład, no to teraz już niekoniecznie.
Jasne, jasne, że tak. Ja to też czuję, czy w Kijowie, czy w Charkowie, czy w Zaporożu, a czy najbardziej to czuję niestety na zachodzie Ukrainy. Im dalej od frontu, tym bardziej to czujesz, że niektórzy mają po prostu tę wojnę w dupie. Jak ty się z tym czujesz, kiedy jeździsz tam i cały czas pomagasz? Jak się z tym czują ci żołnierze, z którymi tam jesteś?
No, jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni pod kątem takim psychicznym, jesteśmy zmęczeni pod kątem fizycznym. Ja tu przyjechałem w ogóle ze złamaną łopatką, ale nie mogłem nie przyjechać, bo brakowało osoby do zespołu, więc staram się nie dźwigać, staram się nie wykonywać czynności takich ciężkich. Natomiast mimo wszystko, poza tym zmęczeniem fizycznym, jest to zmęczenie psychiczne. Popadasz w coraz większy taki marazm, popadasz w takie zwątpienie, trochę takie, co będzie, to będzie, uderzy w ciebie dron, to uderzy, nie uderzy, to nie uderzy. Wiesz, jakby tutaj nie obumiera tylko ten las, tu nie obumiera tylko Donbas. Jakby ty włączasz się w ten proces umierania i cała radość, która w tobie jest, im dłużej tutaj jesteś, też umiera. I to jest bardzo duży problem. Ukraina będzie miała bardzo duży problem z osobami z PTSD. Zdarza się, że osoby, które nie wytrzymują psychicznie i to jest normalna rzecz, wierzcie mi, w takich warunkach żyć, funkcjonować. Ja tutaj w swoim okopie mam jeszcze jak u Pana Boga za piecem, ale to, co te parę kilometrów w jedną, w drugą, czy kilkaset, czy kilkaset metrów, przepraszam, w jedną, w drugą, jakby nie chcę mówić szczegółowo, gdzie się znajdujemy. Tam chłopaki mają piekło na ziemi. Wydaje mi się, że nawet jeżeli chłopaki po śmierci trafią do piekła, to i tak będą w kurorcie względem tego, co oni tutaj mają na miejscu, co nie? I ludzie mają prawo nie wytrzymywać psychicznie. Natomiast no dalej, niestety, ci ludzie są wracani na komisje wojskowe. Komisje wojskowe twierdzą, że jest wszystko w porządku i zawracają tych ludzi z powrotem do służby. Czasami wydają opinię służba bez broni. No i teraz dowódca kompanii dostaje człowieka, który po pierwsze jest problemem i jest no, niebezpieczeństwem, no bo ma swoje uwarunkowania psychiczne, tak? Nigdy nie wiesz do końca, jak się zachowa. Do tego jeszcze nie ma prawa nosić broni, bo ma służbę bez broni. No i jak w takich warunkach walczyć i prowadzić działania, prawda?
No tak, no tak. Brakuje ludzi po prostu i tyle. Z jednej strony, jak ostatnio nagrywałem dziewczyny z Buczy, które służą w obronie terytorialnej, to miałem taki pozytyw, że wiesz, że chociaż, że kobiety się rwą do służby, no ale facetów brakuje niestety. Jak wam pomóc,
Tak,
Damian?
bo nasza robota bojowych medyków to jest robota
Ciężka
typowo
fizycznie.
fizyczna.
No.
Dokładnie tak. Teraz, jeżeli chłopaki pracują na czołgach, na sprzęcie, na artylerii, to też jest fizyczna robota. Te skrzynie ktoś musi dźwigać, nosić. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie podawania nastaw artyleryjskich. Dlatego tak, służy trochę kobiet w Zbrojnych Siłach Ukrainy, ale raczej właśnie na etatach medyków. Część z tych, które fizycznie dają radę, tutaj pozdrawiam Martę i tych część medyczek, i moje medyczki bojowe, Katię jedną, Katię drugą. Część z nich faktycznie robią robotę medyków bojowych, jeżeli mają ku temu uwarunkowania fizyczne, a część bardziej na zapleczu. Natomiast no cały czas jest ta niepewność, jak będą wyglądały najbliższe miesiące bez wsparcia sprzętowego, kiedy to wsparcie sprzętowe, kiedy ten pakiet pomocy, który zostanie spieniężony i ten sprzęt płynie w dół. Tylko tutaj dalej pojawia się pytanie, czy pójdzie to równolegle z kolejnym zasobem, najcenniejszym zasobem i surowcem tej wojny na chwilę obecną, czyli czynnikiem ludzkim, czyli ludźmi, którzy będą ten sprzęt obsługiwali. No i wiesz, no. To jest ciężki temat. Ja nie wiem, jakie rozwiązanie tu jest dobre. No, można obniżać wiek i można robić kolejne mobilizacje, fale mobilizacji. Można tych ludzi na siłę pakować do busa, no ale ci ludzie nie będą chcieli walczyć. Ci ludzie no, będą uciekali z tych pozycji. Dezercje niestety się pojawiają, niestety tych dezercji jest coraz więcej. Zresztą sami głównodowodzący ukraińscy przyznali się do tego, że te dezercje się zdarzają. Zdarzają się dezercje nawet z dobrych jednostek, z jednostek, no niestety sił specjalnych. Często te dezercje zdarzają się, jak chłopaki przyjeżdżają na szkolenie na zachód, nie wszyscy wracają. No i tu już jest rola dowódcy brygady, tu już jest rola dowódcy takiego pododdziału, żeby tak sobie ułożyć robotę, zabezpieczenie medyczne, wsparcie, żeby chłopcy wiedzieli, że ich dowódcy robią wszystko, by minimalizować wszelkie dostępne ryzyka. To, co my robimy, to zabezpieczenie medyczne, służy nie tylko i wyłącznie ewentualnemu odzyskaniu takiego rannego żołnierza później do dalszej walki, ale służy też zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa w swój sposób chłopcom, że jest ktoś, kto po nich przyjedzie, że jest ktoś z chwilą, kiedy oberwią.
No tak. Słuchaj, a jak się spędza święta na froncie? Bo to już nie są pierwsze twoje święta na froncie.
No to nie są moje pierwsze święta na froncie.
Poznawaliśmy 2 lata temu.
To nie są moje pierwsze święta na froncie. W zależności od tego, co się wokół ciebie dzieje, bardziej smutno bądź mniej smutno, raczej nie są moje święta. Starasz się zapewnić sobie poczucie wyjątkowości tej chwili. Zabrałem ze sobą kapustę zasmażaną w słoiku z grzybami, zabrałem ze sobą barszcz w kartonie, zabrałem ze sobą jakieś śledzie, no i to była nasza wigilia, to była nasza wieczerza, która dała nam tutaj w tym miejscu poczucie jakby wyjątkowości i inności tej chwili od na przykład posiłku, który zjedliśmy dobę wcześniej. Natomiast myślami wraca się do swoich bliskich. No i wiesz, często też nie możemy sobie pozwolić na takie świąteczne rozleniwienie, czyli to, co mamy teraz w naszych domach. My musimy być na stand-by'u, my musimy być przygotowani. W wolnej chwili przeglądamy sprzęt, plecak medyczny, patrzymy leki, przypominamy sobie dawkowanie, sprawdzamy pojazd, czy jest wszystko OK, ładujemy sprzęt elektroniczny, żeby był gotowy, dopytujemy się, czy drogi dojazdu poszkodowanych są dalej przejezdne. Wiesz, nawet w trybie czuwania tutaj my cały czas pracujemy. Wiesz, można to trochę porównać do sprintera, który jeszcze nie wystartował, ale już jest pochylony nad bieżnią po to, by jak hart wystartować na sygnał.
No cały czas musicie być w gotowości, bo to tam też jesteście. Ale właśnie przypominam sobie, jak się poznawałem 2 lata temu na froncie. Kurczę, kilku chłopaków, z którymi wtedy już byłem, albo nie żyje, czy byliśmy, albo nie żyje, albo jest bez nóg. Chłopak, z którym spałem w jednym łóżku, jest inwalidą. Tak sobie przypomniałem. Pamiętam, że myszy przywiozłem w samochodzie z tego wyjazdu, proszę Państwa. Takie były warunki. Damian będzie mówił, że jest komfortowo, jest ziemianka, ale pamiętam, że jak wracałem wtedy przed samymi świętami do Polski, to do samochodu po tym pobycie wlazły mi myszy i musiałem je później jakoś wyrzucać z tego samochodu po paru dobach po prostu stania tam w tym miejscu, gdzie spaliście. To są naprawdę trudne warunki, więc skorzystam z okazji i zachęcę Państwa. W opisie, jak zawsze, jest link do wsparcia fundacji w międzyczasie. Jeżeli mają Państwo ochotę zrobić prezent na święta ukraińskim żołnierzom, to jest świetna metoda, bo dzięki Damianowi i fundacji w międzyczasie po prostu ci żołnierze mają wsparcie. Słuchaj, wiem, że może to nie jest pora, ale byliśmy w kontakcie, też Państwu zdradzę, rozmawialiśmy cały czas o tej sytuacji. Mówiłeś o tym też u Piotra Zychowicza. Chciałem Cię zapytać o sytuację z obroną terytorialną. Widziałem, że tam była interwencja ministra obrony i że ta sytuacja się unormowała. Natomiast no, jest to bulwersująca sprawa, że Wy, mając potężne doświadczenie z frontu, mieliście jakiś zakaz szkolenia żołnierzy polskich z obrony terytorialnej. Mógłbyś o tym więcej opowiedzieć, co tam się wydarzyło?
Tak, generalnie jako byłego żołnierza i oficera Wojska Polskiego i też Wojsk Obrony Terytorialnej sytuacja mnie ta bardzo mocno osobiście dotknęła. Na przełomie października dostaliśmy informację z 3 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, 5. Mazowiecka, 6. Mazowiecka i 18. Stołeczna, w której ja de facto służyłem, że jest zakaz kontaktu z nami, kontaktu ze mną personalnie, zakaz wpuszczania nas na te obiekty wojskowe i zakaz współpracy. Bardzo mocno nas to zaniepokoiło z tego tytułu, że my byliśmy już na etapie finalizowania porozumienia o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Zapytaliśmy rzecznika Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak, rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej potwierdził, że taki zakaz jest, że taki zakaz wpłynął. No i wtedy zaczęliśmy błyskawicznie dopytywać wyżej, o co chodzi. Bo sytuacja dla nas była przynajmniej mocno niezrozumiała. W innych rodzajach Wojsk Obrony Terytorialnej takiego zakazu nie było. Nie było żadnych zastrzeżeń służb. Szkoliliśmy równolegle do tej sprawy na takich obiektach jak jak Akademia Wyzglądowych. W Wrocławiu szkoliliśmy antyterrorystów, braliśmy udział, i to jest kuriozum, braliśmy udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest organem nadrzędnym nad Wojskami Obrony Terytorialnej, i tam też nie było żadnego problemu. Z chwilą, kiedy narobiliśmy trochę zamieszania, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podejrzewam naciśnięty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, chcąc nas spławić, nazywajmy rzecz po imieniu, spławić, napisał pismo do nas, że bardzo chce z nami współpracować, ceni sobie współpracę, ale na razie nie może tego zrobić, dlatego że mamy usuwanie skutków powodzi, operację Feniks, i potem będziemy współpracowali. Natomiast te rozkazy, które spływały do żołnierzy, i ja pozdrawiam tych żołnierzy, tych trzech brygad serdecznie, zaczęły spływać rozkazy, o których właśnie mówiłem, zarówno drogą służbową, pocztą jawną po MilNetZ-cie, jak i komunikatorami typu WhatsApp. Więc w ogóle w głowie się nie mieści, że jeżeli tam była jakaś tajemnica służbowa, to jak można w dół ją do ludzi, którzy nie mają poświadczeń, zrzucać niejawnym komunikatorem, prawda? A i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w tej sytuacji napisał, że to jest phishing i próba oczernienia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapytaliśmy się oczywiście w piśmie, które wysłaliśmy, dając mu 7 dni na odkręcenie sprawy, odkręcenie rozkazu i wyjaśnienie sprawy, bądź zgłoszenie sprawy do prokuratury, jeżeli rzeczywiście jest to phishing. Chcieliśmy załatwić sprawy polubownie. Dostaliśmy powtórne pismo już nie od dowódcy, który nie chciał się z nami spotkać, a chcieliśmy się spotkać w tym piśmie i wyjaśnić sprawę, że współpracy nie będzie, bo usuwanie skutków powodzi i tyle. Zadzwonimy do pana. Nawet jeżeli nie mamy pana numeru telefonu, odezwiemy się do pana. Eskalował i pomimo tego, że i tak mocno przeciągnęliśmy ten termin 7 dni, mieliśmy nadzieję na polubowne załatwienie sprawy. Z chwilą, kiedy od naszych sponsorów i od ludzi, od innych instytucji zaczęliśmy dostawać niepokojące sygnały, że jest jakiś blok w Wojskach Obrony Terytorialnej i skąd się to bierze, może z nami coś jest nie tak, no to wtedy postanowiliśmy zainterweniować, zacząłem głośno o tym mówić. Przedtem na konferencji w obecności ministra obrony narodowej i dowódcy operacyjnego generała Kisza, a później w wywiadzie u Piotra Zychowicza i finalnie na platformach internetowych. Wiesz, no, mamy tutaj pewne kuriozum. Dowódca operacyjny na konferencji i minister obrony narodowej chwali sobie współpracę z nami, a w Wojskach Obrony Terytorialnej żołnierzom wysyła się informacje, że z nami coś jest nie tak. I tutaj jakby z miejsca chcę podkreślić, i to jest bardzo istotne, to musi wybrzmieć. Współpraca z resortami, z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z kierownictwem układa się wzorowo. Współpraca z wojskami operacyjnymi układa się wzorowo. To był problem, który tylko i wyłącznie występował w Wojskach Obrony Terytorialnej i który po interwencji mediów został załatwiony bardzo szybko, dlatego że rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej wydał oświadczenie, że ta współpraca między fundacją a innymi rodzajami wojsk będzie dalej kontynuowana. Dziękujemy ministerstwu za tą informację. Nie ukrywam, że ona bardzo mocno podniosła nas nad duchu, bo będąc tutaj w okopach, ja się zastanawiałem, gdzie ja mam wrogów. Czy ja mam wrogów po drugiej
No tak.
stronie, w postaci żołnierza rosyjskiego, czy ja mam wroga w postaci betonu, który próbuje ograniczyć dostęp wiedzy ze współczesnego pola walki do żołnierzy, od czego być może kiedyś będzie zależało ich życie. Natomiast no, jak mi się udało oświadczenie, my czekamy. Czekamy na kontakt z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, czekamy, aż dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zaproponuje konkretne rozwiązania. Dostajemy od chwili, kiedy sprawa medialnie nabrzmiała, zaproszenia na szkolenia do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej oddolnie, od wybranych brygad i batalionów.
Super.
Dowódcy batalionów i brygad w tym oświadczeniu, nie czekając na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, chce z nami współpracować. Natomiast mimo wszystko czekamy na to, co zrobi kierownictwo Wojsk Obrony Terytorialnej. I tutaj podkreślę to też musi wybrzmieć. Wszelkie szkolenia, które my robiliśmy za darmo. My poświęcaliśmy swój wolny czas i pieniądze darczyńców, czyli wasze pieniądze, szanowni państwo, które przelewaliście nam, my poświęcaliśmy na to, żeby przekazywać wiedzę żołnierzom Wojska Polskiego i formacjom. Więc tym bardziej jakby rozumiem wasze oburzenie społeczne, które pomogło nam wyjaśnić tą sprawę, czemu taki potencjał jest marnowany i czemu nie jest wykorzystywany. Miejmy nadzieję, że sprawa jest już załatwiona. Tak jak mówię, jeszcze raz dziękuję kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej za zajęcie się sprawą.
No wiesz co, ja mam wrażenie czasami, że jest trochę, że tak powiem, w Polsce osób, które nie lubią Ukrainy i której nie pasuje to, jak działasz w Ukrainie, którym nie pasuje to, jak działasz w Ukrainie. No ja nie miałem aż takich historii, chociaż no, czy wiesz, jakie miałem i rodzinne i inne problemy, ale to może kiedyś, proszę Państwa, opiszę w książce, co tam się u mnie działo, przeszukania samochodów i tak dalej na granicy. Zresztą ostatnio znów miałem kanał. Mam wrażenie, że cały czas jestem podejrzewany o to, że jak wyjeżdżam, zresztą wy chyba też z tego, co pamiętam, że wywożę jakieś nie wiadomo jakie rzeczy z tej Ukrainy albo wwożę do niej, jakby po prostu był jakimś przestępcą. Mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni i będziecie się mogli po prostu dzielić swoją wiedzą z polskimi żołnierzami, bo proszę Państwa, tak jak Państwo
Dobry,
widzą,
witam na
gdzie jest
zdjęciu.
Damian, myślę, że
Całkiem
mało kto ma
dobrze.
taką wiedzę, jeśli chodzi o pomoc żołnierzom, medyczną pomoc
Ja
właśnie w
znam.
sytuacji
Ja
wojennej.
mam. Ja mam pełną świadomość konieczności ochrony kontrwywiadowczej. Ja mam pełną świadomość tego, że są instytucje, które pilnują, by wiedza z jednostek polskich wojskowych nie wydostała się na zewnątrz, chociażby do środowiska, w którym my funkcjonujemy, tak? Czyli do obcej armii. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. To my
No
przychodzimy z wiedzą, to my przychodzimy z informacjami, a nie my przychodzimy po informacje. I jakby co my możemy z tych jednostek wojskowych wynieść? Ilość krzesek na sali wykładowej, gdzie będziemy prowadzili te zajęcia. Także jeszcze raz apeluję do decydentów, jeszcze raz apeluję do dowódców, korzystajcie z naszej wiedzy. Jakkolwiek to nie zabrzmi, do wiedzy, która może umrzeć razem z nami. Bo ja nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień takie połączenie będzie możliwe z tytułu, nie wiem, na przykład drona FPV, który wleci w nas w trakcie ewakuacji. Korzystajcie z tej wiedzy, póki ona żyje razem z nami.
Dokładnie, dokładnie. Powiedz mi, do kiedy zostajesz na froncie, tam z chłopakami?
Najprawdopodobniej do końcówki stycznia. To też zależy bardzo mocno od ułożenia kolejnej zmiany. Jesteśmy na etapie kończenia rekrutacji kolejnego zespołu, który zasili naszą pakę mocnego zespołu. Są to osoby głównie z wykształceniem medycznym. Bardzo często gdzieś tam w środowisku medycznym w Polsce słyszymy, że jesteśmy jakimiś tam ludźmi po jakichś tam nie wiadomo jakich kursach, biegających i bawiących się w wojnę. Nie, większość moich ludzi to ludzie z wykształceniem medycznym. Ci, którzy wykształcenia medycznego nie mają, bardzo wysoko funkcjonują z tytułu bardzo zaawansowanych kursów. Kursów w oparciu o centra symulacji medycznej, w oparciu o pracę na kadewerach. Tutaj szczegółów zdradzać nie chcę, natomiast no, z każdym miesiącem poziom wiedzy i profesjonalizacja naszej fundacji przybiera na intensywności.
Jasne, jasne. Słuchaj, muszę też o to zapytać. Masz takie poczucie, że Ukraina w tej chwili, w te święta jest po prostu w złym momencie, że może tę wojnę przegrać?
Wiesz co?
Akurat walnęło w tle.
Dokładnie tak. Właśnie zastanawiałem się, co ci odpowiedzieć z chwilą, kiedy za chwilę być może spadnie mi na głowę. Wiesz co? Pytanie, czym definiujemy zwycięstwo? Odebranie tych ziem Rosjanom, myślę, że na chwilę obecną nie wchodzi w grę. Myślę, że zwycięstwem będzie już nie odpuszczanie tej linii obrony, która jest, umocnienie się i osłabienie impetu Rosjan, który napiera rozpędu. Ja już to bym rozpatrywał w kategorii zwycięstwa i na chwilę obecną tego Ukraińcom życzę.
Bober w trakcie rozmowy, która miała miejsce właśnie w niedzielę, powiedział mi takie zdanie, które mocno mi zapadło w pamięć. Jeśli dojdzie do zgniłego rozejmu, jeśli Rosja po prostu nie poczuje, że ma jakieś konsekwencje tej wojny, to w ciągu kilkunastu miesięcy, on powiedział 18, będziemy się bili z Ruskimi na naszej ziemi. Co powiesz o tym zdaniu?
Ja się przychylam bardzo mocno do zdania kolegi Bobra, czy Bobera, jakby to powiedzieli Ukraińcy. Natomiast ja bym jednak pociągnął trochę dalej ten bufor czasowy. To znaczy ja bym mówił o 2-3 latach, nie o 18 miesiącach, no bo jednak mimo wszystko Federacja Rosyjska jest też pod kątem tego wysiłku wojennego wyeksploatowana, nie tak bardzo jak Ukraina, ale jednak mimo wszystko. Myślę, że jeżeli będą chcieli przygotować się na jakieś ostateczne rozwiązanie, to teraz już wiedzą, że będą musieli zrobić to dobrze. Natomiast tak, bezwzględnie i to jest główna opinia, która funkcjonuje wśród żołnierzy ukraińskich, zwykłych, prostych żołnierzy, nie mówimy tutaj o sztabach.
Oni uważają po prostu, że jeśli nie zatrzymają Rosjan, to Rosjanie pójdą dalej.
Dokładnie tak.
Damianie, czego ci życzyć, bo nie chcę cię trzymać za długo w tych warunkach, w których jesteś jeszcze, kiedy słyszymy ten ostrzał. Czego ci życzyć i twoim chłopakom, też żołnierzom, z którymi jesteś na resztę tych świąt i na resztę rotacji?
Na pewno szczęścia. My na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Andrzej, nasz kolega, który oberwał niedaleko miejsca, w którym teraz siedzę, miał parę dni temu operację. Dalej lekarze walczą o jego nogę. Fragment łopatki został przeszczepiony do nogi. Przeszczep jeszcze nie wiadomo, czy się przyjął. Natomiast były komplikacje po operacji, walka trwa. Andrzej miał szczęście, nie miał szczęścia. Miał szczęście, że nie zginął, bo kilkadziesiąt centymetrów dalej odłamek poleciałby w głowę, ani w nogę, no ale nie miał tego szczęścia, że oberwał. I na wiele rzeczy my nie mamy wpływu. My staramy się minimalizować te ryzyka, no ale wszystko zależy od szczęścia. Także życzcie nam żołnierskiego szczęścia, a reszta jakoś sama się ułoży.
No, wszystkiego dobrego, jeszcze raz wesołych świąt i tego żołnierskiego szczęścia. Przyjacielu, trzymaj się tam i uważaj na siebie, no ile to możliwe. Uważajcie na siebie i z Bogiem.
Pozdrawiam cię, przyjacielu, serdecznie. Do zobaczenia, jak nie w okopach, to najpóźniej w Kijowie. Życzę państwu wszystkiego dobrego.
Ja no myślę, że się w styczniu spotkamy tam. Zdesniłem się za tym blindarzem.
Zapraszam.
Chociaż to już inny, ale też pewnie pachnie sosną.
Pachnie sosną.
Trzymaj się, bracie. Uważaj na siebie. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Mam nadzieję, że była dla Państwa interesująca i ten raport też był ciekawy. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza, bo zawsze jestem ciekawy tego, co Państwo myślą o publikacjach, które się tutaj na tym kanale pojawiają. Także dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę, no i tradycyjnie życzę wszystkiego dobrego. No i jeszcze wesołych świąt na drugi dzień świąt. Niech Państwo spędzą miło czas. Do zobaczenia.